Intronizacja Chrystusa Króla w świetle aktualnej sytuacji Kościoła i świata. Ksiądz doktor habilitowany Piotr Natanek, kapłan rzymskokatolicki archidiecezji krakowskiej, kontrowersyjny kaznodzieja i rekolekcjonista, były wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żal. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żal. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Będę śpiewał tę pieśń, teraz zawsze na wieki. Amen. Alleluja, 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 amen. Alleluja, 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 amen. Śpiewał tę pieśń teraz zawsze na wieki. Amen. Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń teraz zawsze na wieki. Amen. Alleluja, 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 amen. Alleluja.
Nasze ostatnie dzisiaj spotkanie. W tym moim kazaniu chcę zamknąć i dopiąć wszystkie te sprawy. Szukamy źródła. Źródła zrozumienia i źródła powstawania, jakby tworzenia się tej całej idei Chrystus Król. W zamyśle Bożym początki sięgają już XVII wieku. Święta Małgorzata Alacoque, wizytka, Francja. W latach 70. tamtego, 70. XVII wieku otrzymuje wszystkie posłannictwa związane z ideą serca Jezusowego. Poświęcenie sercu Jezusa, rozwój kultu i oddawanie Bogu należnej chwały. Potrzeba było prawie 200 lat, żeby święto serca Jezusowego zostało w Kościele przyjęte przez papieża Leona XIII w latach 90. XIX wieku. W tym orędziu poświęcenia sercu Pana Jezusa wówczas w XVII wieku Bóg zsyła na króla Francji specjalne orędzie w 1689 przez siostrę Małgorzatę Alacoque. Przekazuje mu orędzie, by poświęcił Francję sercu Pana Jezusa. W tym orędownictwie Pan Jezus go nazywa swoim ukochanym królem, arcykrólem, ukochanym synem. Choć Ludwik XIV do świętych nie należał, to jednak Pan Bóg pomny na to wybranie najstarszej córki Francji, córki Kościoła, przekazuje to cudowne orędzie, by się mu poświęcić. Król ani Francja tego nie przyjęła. Równe 100 lat po tej próbie, po tej prośbie Zbawiciela przychodzi na Francję nieprawdopodobne doświadczenie. Masońska rewolucja w 1789 roku. Monarchia pada, a Kościół przeżywa nieprawdopodobne oczyszczenie i prześladowanie. Jawi się pytanie, dlaczego więc Polska? Polska była pierwszym krajem w XVIII wieku, który rozpoczął starania, aby uznać święto serca Pana Jezusa i szerzyć Jego kult. Już w latach 20. XVIII wieku Episkopat Polski wystąpił z taką inicjatywą do papieża. Nie przeszło. Dopiero w latach 60. przed rozbiorami, kiedy król Sas poparł tę inicjatywę i wystąpił z prośbą w imieniu Episkopatu do papieża, Rzym nadał przywilej tylko dla Polski, że w Polsce może być obchodzone serce Pana Jezusa jako święto. Stąd nasza duchowość polska jest jedną z pierwszych tak mocno zakorzenionych w kulcie serca Pana Jezusa. Dramat cywilizacyjny, powszechna apostazja skłania papieży później XX wieku do ogłoszenia Chrystusa, ogłoszenia uroczystości Chrystusa Króla. Czyni to papież Pius XI w 1925 roku. Dlatego też, moi drodzy, przyglądnijmy się teraz nauczaniu papieskiemu, by zrozumieć, że idea intronizacji, jaką Pan Jezus przekazał Rozalii Celakównej, że nie jest to coś, jakieś nowum, czy coś wyssanego z palca, czy jakieś mrzonki, jakieś tam mistyczki polskiej, jak o niej mówiono w latach 60. XX wieku. Już papież Leon XIII w encyklice o misjach Sancta Dei Civitas mówi prosto: czcigodni bracia, mamy mocną nadzieję, że ci wszyscy, którzy chlubią się imieniem katolików, rozważając to w sercu i zapaleni waszą zachętą, wspomogą to dzieło pobożności, które tak bardzo leży nam na sercu i nie pozwolą przezwyciężyć swej gorliwości w rozszerzaniu Królestwa Jezusa Chrystusa gorliwością i działalnością, którzy usiłują krzewić panowanie księstwa ciemności. W encyklice Quas Primas papież Pius XI mówi bardzo konkretnie: błądzi bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi, człowiekowi, władzy nad wszystkimi sprawami doczesnymi. Niech więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać Królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa. Orędzie Rozalii Celakównej bardzo mocno kładzie ten nacisk na publiczne dokonanie intronizacji. rząd, parlament, episkopat razem. Dlatego też wspomniany papież Pius XI mówi konkretnie: jeżeli więc dziś rozkazujemy, aby cały świat katolicki czcił Chrystusa jako króla, tym samym uważamy, że poddajemy jedno z najskuteczniejszych lekarstw na współczesne czasy. Dlatego dalej ten papież mówi: doprawdy im bardziej pomija się w haniebnym milczeniu najsłodsze imię Jezusa Zbawiciela, czy to w zgromadzeniach międzynarodowych, czy w parlamentach, tym głośniej trzeba wielbić i rozgłaszać wszędzie prawa królewskiej godności i władzy Chrystusa. Nadszedł wreszcie upragniony przez wszystkich dzień, w których możemy ogłosić, iż należy uczcić Chrystusa jako króla całej ludzkości własnym szczególnym świętem. Jeszcze dalej, w tym ukierunkowaniu ludzkości na Chrystusa idzie papież Pius XII w encyklice Summi Pontificatus z 1939 roku i pisze: głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, by pozbawić Chrystusa Jego królewskiej władzy, a także nieprzyjęcie nadanego przez Chrystusa prawa prawdy oraz odrzucenie prawa miłości, które jako boskie tchnienie jest życiodajną treścią i mocą Jego władania. Ratunek, mówi papież, i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako króla, w uznaniu uprawnień wynikających z władzy, jaką on sprawuje, oraz w doprowadzeniu do powrotu poszczególnych ludzi i całej ludzkości, społeczności do chrześcijańskiego prawa prawdy i miłości. I na końcu w tej encyklice papież zwraca się do narodu polskiego i mówi: krew tysięcy ludzi, nawet tych, którzy nie brali udział w służbie wojskowej, a jednak zostali zabici, zanosi bolesną skargę, zwłaszcza w Polsce, narodzie tak nam drogim, tej Polsce, która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie zasługi, jakie zdobyła, broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji, o czym historia nigdy nie zapomni, ma prawo do braterskiego współczucia całej ludzkości. Położywszy swą ufność w Bogu Rodzicy, czeka ona upragnionego dnia, w którym wyłoni się wreszcie zmartwychwstała z owego jakby potopu, który się na nią zwalił. Dlatego rozumiecie, czemu paralelnie z tymi słowami papieża Piusa XII idzie to orędzie przez rozalię celakówne z ziemi polskiej. Bo jesteśmy tym narodem, który do końca pozostał wierny Kościołowi i Maryję, Bogu Rodzice, Dziewicę, wybrał na swoją królową. W liście apostolskim na nowe tysiąclecie Jana Pawła II, Novo Millennio Innuente, czytamy: nie wiemy, jakie wydarzenia przyniesie nam nowe tysiąclecie, ale mamy pewność, że nic nie zdoła wyrwać go z ręki Chrystusa, Króla Królów i Pana Panów. Na alarm wręcz, moi drodzy, bije obecny papież Benedykt XVI. do zgromadzonej młodzieży na błoniach krakowskich w maju ubiegłego roku woła. Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale nie teraźniejszości. Jest, a tym bardziej nie jutra, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno mówić się na głos i w obecności innych. Czy to jest przypadek, że takie bolesne słowa o degradacji Króla Jezusa Chrystusa na ziemi polskiej mówi papież Niemiec Benedykt XVI? W tej to płaszczyźnie ducha, w tej to nauce papieży wyrasta orędownictwo Rozalii Celakównej, prostej góralce, urodzonej w rodzinie w Jachówce koło Makowa Podhalańskiego, w rodzinie jakże świętej, gdzie Bóg, jak ona mówi, był odniesieniem, a każda praca i oddech domu był ukierunkowany na niebiosa. Ją Pan Jezus wybiera, do tego dzieła przygotowuje, prowadzi, moi drodzy, przez prawie sześcioletnią ciemną noc. Ogromne udręczenie ducha, poniżenie. Wszyscy obok, którzy ją widzieli, mówili, że jest chora psychicznie. W tym udręczeniu Pan Jezus jej przekazuje cudowną misję. Najpierw, by modliła się za kapłanów, by ich uratowała, by ofiarowała swoje cierpienia i swoje dusze i swoje życie za kapłanów. Już 1 stycznia 1935 roku po Komunii Świętej oświadczył jej Pan Jezus, że przyjmuje ją jako ofiarę za kapłanów. Wtedy zapytałam Jezu, co mam czynić, aby dusze kapłańskie stały się gorliwymi i świętymi. Usłyszałam: dziecko moje, czyń to, co czynił Jezus Twój, modlitwa, ofiara i wyniszczenie do ostatnich granic. To jest niezawodny środek. Więcej mnie boli oziębłość i obojętność dusz kapłańskich i zakonnych, aniżeli występki grzeszników. Później przychodzi misja. Misja pracy w szpitalu świętego Łazarza. Tam przeżywa cudowną wizję obrazu Pana Jezusa Ecce Homo, gdzie widzi, jak prostytutki w szpitalu przeklinają, wyzywają Pana Jezusa. Ona chce duchem polskim, jak huzar, uderzyć na te prostytutki, by powstrzymać ten atak opluwania, oszczerstw i pomówienia. Wtedy Pan Jezus daje jej znak: nie rób tego, bo ja również i za nie umarłem. I wtedy Pan Jezus pokazuje jej tę ofiarniczą służbę poprzez pracę właśnie w szpitalu świętego Łazarza, gdzie konały i odchodziły prostytutki z tego świata. Lekarze podają jako świadectwo, że kiedy Ruzia miała dyżur, a konały prostytutki, żadna z nich nie odeszła niepogodzona w łasce uświęcającej. Albo tak długo klęczała przy łóżku jej i modliła się za nią, że ona wzywała kapłana, lub na dyżurce, widząc konającą i bluźniącą przeciw Bogu i Kościołowi prostytutkę, modliła się, aż ona w końcu sama wołała: niech przyjdzie kapłan. Jej dzieło ofiarnicze było nieprawdopodobne. Miała możliwość zarabiania 3 razy więcej we Lwowie. Została w Krakowie. Przeżywała nieprawdopodobne upokorzenia, nienawiść. Bo jeśli człowiek daje miłość chorego, to ten człowiek tej osoby zawsze będzie lgnął. Stąd też współsiostry pielęgniarki ją nienawidziły, bo chore tylko patrzyły na Ruzię, bo ona wylewała tyle miłości. ordynator, drugi lekarz szpitala ją nienawidził, że pewnego czasu ją wygnał, wyrzucił ją ze szpitala. Idąc po ulicy Krakowa słyszy głos Pana Jezusa: czemu stamtąd uciekasz? Tam jest Twoje miejsce w tym udręczeniu. A ona mówi: Panie, ja tam nie mogę wytrzymać, oni mnie wyrzucili. Chrystus mówi: wracaj tam. A ona mówi: przecież tam jest lekarz, który mnie nienawidzi i powiedział mi, że mnie nie przyjmie. A wtedy Pan jej mówi: co ty myślisz, że on jest ważniejszy? Dlaczego się boisz? Przecież ja jestem z tobą. Za 3 dni wraca do szpitala i ku osłupieniu w drzwiach szpitala przyjmuje ją lekarz, który był tam w kolejności gdzieś 3., 4. I mówi: czekałem na ciebie. Ona osłupiała. Okazało się, że w tych dniach ci dwaj lekarze główni, którzy ją nienawidzili, zostali zwolnieni ad statim. Nie bójcie się, mamy Chrystusa. Czy On nie jest ważniejszy od tych, którzy mają armaty, którzy mają rakiety, którzy mają wiary, którzy mają władzę, którzy mogą ciebie zabić? Przecież On pośle swojego anioła, który cię będzie chronił i który cię będzie szczegł, abyś nogi nie uraził o kamień. I takie oto niewieście Pan Jezus przekazuje to dramatyczne orędzie. Orędzie, które jest tak bardzo często ponaglane. Orędzie, gdzie Pan Jezus woła: dziecko, trzeba ofiary za Polskę, za grzechy świata. Straszne są grzechy narodu polskiego. Bóg chce go uratować. Ratunek dla Polski jest tylko w moim boskim sercu. Gdy Pan Jezus będzie królem i Panem naszego narodu, pisze Rozalia, wówczas staniemy się bardzo silni, bo wszyscy będą starali wypełniać się wolę Pana Jezusa. Nawet innowiercy będą prosili o przyjęcie na łona katolickiego. Przyjdą straszne czasy, lecz my musimy wierzyć i ufać Panu Bogu, że On nas nie opuści, a zwłaszcza musimy odmienić życie, by było zgodne z prawem Bożym. Zobaczą skutki, ile intronizacja względnie Pan Jezus wyleje siły i mocy w cały nasz naród. Pan Jezus nie dopuści do zupełnego zniszczenia ziem polskich. Prośmy gorąco Pana Jezusa o zbliżenie do Jego Królestwa, bo zbliżają się czasy, kiedy nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dalej pisze w innym miejscu Rozalia: Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat. I tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silna i potężna, o którą rozbiją się wszystkie ataki nieprzyjaciela. Wołam do biskupów: czemu jesteście małej wiary? Czego się boicie? Własna pycha was rozgania. Przecież wy nic nie stracicie. Już tyle razy Pan Jezus w tylu wizjach obiecywał ludzkości świata, narodowi polskiemu, i dotrzymywał słowa. Czy potrzeba aż kataklizmu takiego, jak było w 1920 roku, kiedy nawała bolszewicka szła na Polskę i niszczyła ziemię polską, to dopiero wtedy nasi biskupi na gwałt Polskę poświęcali sercu Pana Jezusa? Czemu jesteście takiej małej wiary? Odpowiecie na sądzie ostatecznym przed Bogiem. Słyszeliście, mieliście to w ręku. Odpowiecie za cierpienia nie już milionów ludzi, ale miliardów. Wczoraj wam czytałem przepowiednie proroka Izajasza, że ziemia zatrzyma się w swoim biegu. Nastąpi nieprawdopodobny kataklizm. Dziś o tym samym mówi Rozalia Celakówna. Jakich znaków jeszcze chcecie? Dlaczego niewiara ogarnęła wasze serca? Kiedy Matka Boża w północnych Włoszech płakała, lały się łzy, biskupi włoscy mieli ale. Wtedy papież do nich mówi jak Paweł: czego wy jeszcze więcej potrzebujecie? Nieprawdopodobne poruszenie ducha. ducha polskiego narodu, tyle wizjonerek udokumentowanych naukowo ich objawienia, że nie ma sprzeczności teologicznej. Co wam jeszcze potrzeba? Dlatego rozumie papieża Benedykta, który tak w Polsce mówi konkretne, bolesne słowa, że się Chrystusa odrzuca do lamusa przeszłości. Wielu chce nas dziś wyprowadzić na manowce i mówią nam o intronizacji serca. Przesprytne, bo intronizacja serca, moi drodzy, to jest uświęcenie mnie samego. Kult dziewięciu pierwszych piątków. W dodatku dokonują przekrętu teologicznego, bo u świętej Małgorzaty Alakok ani razu nie ma o intronizacji serca, tylko jest o poświęceniu serca, sercu Jezusowemu. Przekrętu dokonał ojciec sercanin Mateo, że głosił rekolekcję o poświęceniu sercu Pana Jezusa, a później ludziom zalecał wieszanie obrazu serca Pana Jezusa na ścianie i to wieszanie tego obrazu na ścianie nazwał intronizacją. W tym też duchu szło nauczanie później spowiednika Rozali Celakunnej ojca Dobrzyckiego. On umiał francuski, tłumaczył pisma w książki francuskie o poświęceniu sercu. Rodzinie, kiedy dawał książkę, mówił jasno, że przekazuje jej książkę o poświęceniu sercu Pana Jezusa. Dlatego dziś przeciwnik chce to wszystko, ten zamęt jakby teologiczny początku XIX wieku wykorzystać w tym momencie, kiedy my chcemy na tron wynieść Chrystusa i dokonać koronacji. To jest coś więcej niż tylko sam kult, samo uświęcenie. To jest, moi drodzy, poddanie się pod władzę Chrystusa, uznanie Jego prawa jako nadrzędnego. Stąd też kładzenie na akcentu tylko i wyłącznie na sercem jest kłamstwem w tym dziele intronizacyjnym. To tak jak kult do rany serca Pana Jezusa, do duszy Chrystusa, do drzewa krzyża. Dlatego przeciwnik jest przesprytny. Intronizacja ma naprowadzić świat na nową rzeczywistość. Dlatego ci, którzy mają władzę, zobaczcie, co oni robią. Pozbawiają wszelkiej godności Chrystusa. To pokazałem wam w nauce papieży. Dlatego rozumiecie, jak dziś nam Europa rysuje rzeczywistość totalną bez Boga. Chcą mieć konstytucję bez jakiegokolwiek odniesienia do Boga. Dlatego przypominam wam te słowa papieża, jakie papieża, wtedy jeszcze kardynała Wojtyły, cożem czytował w pierwszym dniu rekolekcji, że stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jakąkolwiek, kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani szersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. A konfrontacja ta została wpisana w plany Bożej opatrzności. Jest to czas próby, w którym musi wejść cały Kościół, a polski Kościół w szczególności. Wczoraj wam już sygnalizowałem o objawieniach w Puerto Rico, gdzie Pan Jezus żąda, by go nazwano królem wszystkich narodów. Niech Polacy nie będą pyszni, dumni. Pan Bóg znajdzie inne źródło łaski i posłuchania, jeśli my to odrzucimy, bo my też nie jesteśmy pępkiem świata. Dzisiejsza Ewangelia to mnie dobiła, kiedy jest mowa o ukrzyżowaniu Chrystusa. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył się. No i patrzmy. Będzie znowu potrzebne kolejne poruszenie anioła, jak to było przy wniebowstąpieniu, kiedy Pan Jezus wstąpił w niebo, no i patrzą w niebo, i patrzą, i patrzą. Przed anioł, czemu patrzycie w niebo? Bierzcie się do roboty. Dziś mnie drugie zdanie uderzyło w Ewangelii. Kiedy to faryzeusze podchodzili do żołnierzy i do krzyża, do Pana Jezusa i wołali: jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Nie wywołujcie wilka z lasu, bo jak Pan Bóg uruchomi proces wybawiania samego siebie i pokazania, co tu jest królem, to będziecie drżeli. To ziemia będzie pękała, tak jak mówi Rozalia Celakówna, i miliony ludzi, miliardy ludzi zginie. A duma Ameryki zapadnie się w ziemię, pod ziemię. Pycha Niemiec zostanie wymazana raz na zawsze. Laicyzm Hiszpanii dzisiejszej będzie zrównany z ziemią. I będziemy wtedy wołali: biada, biada. Dlatego przypominam dzisiejszą Ewangelię. Lud stał i patrzył się. Jeśli jesteś królem Izraela, wybaw sam siebie. Dokonując dzieła intronizacji, my nie wypieramy się w żadnym wypadku kultu serca Jezusowego, bo ono do tego prowadzi. Kult serca Jezusowego był protoplastą kultu Bożego Miłosierdzia, a dziś kultu głoszonego Chrystusa Króla. Zobaczcie na obraz: Jezu, ufam Tobie. Skąd wypływają promienie Pana Jezusa? Od serca. To jest całkowita kontynuacja. Dlatego ma rację papież Pius XI, kiedy mówi wszystkim, którzy błądzą, że jeśli mówimy o sercu, to mówimy o osobie, czyli o całej istocie Chrystusa. Czyli koronacja ma nam pokazać, kto dziś ma władzę nad światem i panuje. Dlatego święto Chrystusa Króla jest najnowszym świętem i w kalendarzu liturgicznym, jaka to była mądrość ojców papieża, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Bo jak zapowiedziała siostra Faustyna, zanim przyjdzie sędzia sprawiedliwy, najpierw przyjdzie król miłosierny. A wtedy będą się działy znaki i to już wiedzcie. Dlatego wedle mojej oceny historycznej, oceny analizy teologicznej, idąc po wszystkich objawieniach, zaczynając od Lourdes po Kibeto w Afryce, to, moi drodzy, czas oczyszczenia już się zaczął. Bóg przemawia nieprawdopodobnymi znakami. Czy dawniej były śnieżyce lodowe, jak wczoraj w Ameryce, gdzie zginęło 23 ludzi? Pamiętamy takie dziwactwa? Czy pamiętamy takie fale? Czy pamiętamy takie trzęsienia ziemi? A lud stał i patrzył się, zapatrzony w siebie, w ciepłe posady, mówi, że nic się nie dzieje. W tej, moi drodzy, współczesnej bitwie o Chrystusa Króla toczy się przedziwna bitwa. Wiecie, dlaczego oni go nie chcą przyjąć za króla? Bo oni nie wierzą w Chrystusa Eucharystycznego. I tu jest dramat. Tym dwom Amerykanom z Puerto Rico Pan Jezus kazał odbić medalik Króla Eucharystycznego. Jakie to jest przedziwne połączenie. Pozwólcie, że tu wypowiem wam moje credo, jakie umieściłem we wstępie w małej książeczce Przyjdź Królestwo Twoje. Współczesny świat boi się króla. Ma prawo i demokrację. Współczesne święte krowy. Tego króla, którego my chrześcijanie czcimy i nazywamy Jezusem Chrystusem, Panem i Bogiem, spycha się do lamusa przeszłości. W teraźniejszości mówi się nam, że nie wolno o nim mówić, gdyż jest zagrożeniem dobra i porządku świata. Dla zachowania pozorów tolerancji mówi się o dobroci, miłości, działaniu charytatywnym w oparciu, otwarciu na drugiego człowieka. a w to zestawienie za nic świecie nie chce się wprowadzić jakiegokolwiek odniesienia do Boga. Pan Jezus, gdy uczył apostołów modlitwy pańskiej Ojcze Nasz, w pierwszych dwóch prośbach tej modlitwy słanej do Boga Ojca nakreśla główne zadanie chrześcijan. Siedząc powtarzamy modlitwę Ojcze Nasz, żeby sobie uświadomić, jakie są nasze główne zadania. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Co teraz leci Państwo? Święć się imię Twoje. Czyli chodzi o sakrum, o przeżywanie Eucharystii. Jak to pokazuje pięknie Pan Jezus kapłanowi Michelniemu Ottawianiemu w książce Orędzia Pana do Kapłanów, pokazuje prosto, że myśmy uroczyście wyprowadzili tajemnicę święcenia Boga z Kościoła. Są jakby trzy poziomy. Ten najgorliwszy to jest sakrum i tajemnica, medytacja obecności Boga i wierzenia, że tu jest On. Drugi poziom to celebracja, tylko skupienie się na sobie, własna pycha, zapomnienie o tym, że jest On. I ostatni, trzeci poziom, o którym mówi Pan Jezus, to jest już czysty formalizm. Czyli kapłan zamyka drzwi tabernakulum, nie wie, kto kogo zamyka. Modli się w kościele wszystko ekspresowo, bo jakby wiedział, kto tu jest, to by tu godzinami na kolanach klęczał, tak jak święty Jan Wianej. A formalizm później prowadzi do pustki i mamy efekt w kulturze europejskiej, że w maju Francuzi biskupi podpisali zburzenie prawie 3000 kościołów katolickich, co piąty. W Niemczech co tydzień sprzedaje się lub burzy kościół katolicki chrześcijański. We Francji co tydzień oddaje się meczet mahometański do kultu. W Niemczech to samo. W Austrii puste kościoły. Jedźcie po Włochach północnych, jeździłem ostatnio. Brudne, ciemne, szare kościoły. Dlaczego? Bo one są puste. Nie ma kto utrzymać domu dla chwały Boga. Przyglądnijcie waszej świątyni, jaka jest piękna, jak jest zadbana. No bo wy jeszcze jesteście i wierzycie. Ale jak was nie będzie, to te filary wnet szczarnieją i będą przypominały wspaniałość dawnych świątyń i dawnej wiary. Na drugim miejscu po święcie imię Twoje, co mówimy? Przyjdź królestwo Twoje. No to jak oni mogą odmawiać modlitwę Ojcze Nasz i blokują Chrystusa Króla? To jest nieprawdopodobne. Chyba ciągle traktują wymiar Chrystusa tak jak protestanci Jego obecności w wymiarze symbolu. Że w niebie jest, ale tu z Niego nie ma nic. Dlatego też odwieczny wróg Boga i człowieka, szatan, robi wszystko, aby odwieść ludzi od tych dwóch najważniejszych odniesień, nawet trzech, do Boga. Stąd też uroczyście dziś wyprowadza się Boga ze świątyni, zacierając poczucie sakrum, jaskinie zbójców. Z kościołów powstają muzea, sale koncertowe. No, papież się w grobie przewraca. Robią mu koncerty po kościołach na dni papieskie. Pamiętam, jest transmisja ze mszy Świętego Krzyża w Zakopanem. Presbiterium pozasyłają, pozasłaniają kotarami, a na kościele gadania, ryki, śpiewy, wycia. No przecież to są sale rozbójników. To pobudujcie sale koncertowe, a świątynię zostawcie Bogu. Świątynie polskie stają się muzeami, bilety do zwiedzania. Przecież to jest poronione, to lepiej to poburzyć. Po co to ma to wszystko być? Stąd wedle mnie dziś powstają jaskinie zbójców. Następnie służba Boża jest na marginesie. No bo jak jest bilet ważniejszy, to zawsze szybko wydają dekrety ustawowe, kazania po 10 minut, msza 45 minut, bo się ludziom spieszy. A lećcież diabły! Kto was tu trzyma? Święty Jan Bosko, jak celebrował mszę w tygodniu, to było 2 godziny, w niedzielę 4, to mu na zegarek patrzyli. związku z tym stawał o 4:00, msza była o 5:00, tamci się leżeli w łóżkach, spali, bombki puszczali i też byli niezadowoleni. Przedziwne to jest, rozumiecie? To on im pozwalał spać, a oni byli nieszczęśliwi, że się modli. Do przybytku wprowadzono ludzi bez papierów. W Polsce się nagwałt święci świeckich szafarzy. No po co? 40 tysięcy kapłanów i to młodych. I oni tych dziadków teraz wysyłają na komunię święto, a sami siedzą w zakrystii, gadają lub lecą na film, bo jest film ważny. Czy to się uczy lenistwa kapłanów. Przerobiłem to na zachodzie, gdzie mnie później baby do komunii dopuszczały. Przecież to jest rozwalenie kościoła. Z szacunkiem do ludzi katechizacji i do szafarzy, bo wy macie, to pokolenie ma czystą intencję, ale następne wyrżnie kościół tak, jak wyrżnęli katecheci świeccy kościół w Europie i na świecie. Jedźcie do Europy. Ma żonę, ma dzieci, on myśli o pensji, a nie o tym, żeby zapełniać kościół. Zgubiono rozumienie i czucie tajemnicy kapłaństwa. Dziś kapłan nie wie, kim jest. Zatracił własną osobowość. To dziś nasze szeregi kapłańskie wtarło się zły duch. Będzie mówił, że jest kapłanem wierzącym, a nie praktykującym. Absurd! Po coś poszedł w kapłaństwo. Sutannę rzuć czym prędzej. Lepiej się ożeń, bo będzie mniej straty dla kościoła. Wyprostowano kolana. To jest największy dramat współczesnego kościoła. Dlatego pozwólcie, że tu wam przytoczę fragment listu papieża Jana Pawła II, jego kazania, jakie wygłosił w kościele Najświętszego Imienia Marii w Rzymie w dniu 1 marca 1989 roku. Porządkowi obyczajowemu pochodzącemu od Boga powinniśmy podporządkować całe nasze życie. Jego wola, najświętsza wola, powinna obejmować wszystko. Dotyczy to wewnętrznej harmonii życia. Tak naucza nas Jezus. Nikt nie może służyć dwom panom. Nie można służyć równocześnie Bogu i Mamonie. W obecnych czasach ludzkość żyje tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał. Nie był stwórcą i panem wszechświata, czyli królem. Jak również właścicielem wszelkiego bogactwa i skarbów w niebie i na ziemi. Człowiek wierzy, że wszystko zawdzięcza swej pracy oraz że może wszystko, wszystkiego żądać. Jest dumny ze zdolności, którymi obdarzył go nasz Pan. Inaczej nie miałby ich. Jeśli człowiek wybiera innego Boga lub innych idoli, to gardzi Bogiem. Może go nawet nienawidzić, przez co pójdzie do piekła. A co jest przyczyną tego, że człowiek tak łatwo schodzi na złą drogę, traci orientację i gubi się? To brak pokory, gdyż przez to stajemy się bezwstydni i pełni pychy. Ludzie stawiają zbyt wielkie wymagania, bądź nie mają odwagę liczyć na miłosierdzie Boga. To jest wyprowadzenie nas na manowce wszystkich. Wystarczy, jak będziesz dobrym łotrem. To jest, żebyś się tylko w ostatniej chwili nawrócił. Ale nikt nie mówi, że w niebie jest 70 stopni szczęścia. Tego już nikt nie powie. Jest Bóg miłosierny, miłosierny. A gdzie jest Król Sprawiedliwy, o którym mówi siostra Faustyna? O których mówią proroctwa Izajasza, Apokalipsa? Tylko miłosierdzie, jakoś to będzie. Droga miłosierdzia, mówi papież, stoi otworem jedynie wtedy, gdy zwyciężymy własne ego. Stąd też po Twojej śmierci skuteczność łaski wymadlanej tu za Ciebie w tamtej rzeczywistości będzie taka, jaka była Twoja wiara. Jeśli ktoś do kościoła nie chodzi, to mu msza niewiele pomoże. Jeśli się na różańcu nie modli, to modlitwa moja Ci niewiele pomoże. Bo na tym polega wymiar sprawiedliwości. I myśmy ten duch wprowadzili w proces wychowania młodzieży, w związku z tym robią z nami co chcą. Doszliśmy do ślepego zaułku dziejów, bośmy zapomnieli o istnieniu króla i o sprawiedliwości. Nagadaliśmy tylko o miłości i o miłosierdziu. Czyli, że tylko jedna strona ma żądania, roszczenia, a druga jest cały czas terroryzowana i zniewolona. Myśmy tak steroryzowali Boga, po czym Go uroczyście wyprowadzamy ze świąty. Może być ona, ta droga miłosierdzia, może być ona jedynie darem dla pokornych, którym Bóg obdaruje swoich wiernych, jeśli o to proszą w modlitwie. Bóg chłoszcze tych, których umiłował. Bogobojni to znaczy ci, którzy pełni pokory uznają, że Pan jest Stwórcą Wszechświata i Ziemi. Oddają Mu należną cześć. Wezmą na siebie z miłością chłostę i karę. I papież podaje tu alarm. Powinniśmy w przyszłości spodziewać się nowej chłosty, która będzie silniejsza niż wszystkie dotychczasowe kary. Nikt się nie uchroni przed nią, chyba że z miłością ją na siebie przyjmie. Zostanie wtedy zbawiony jak dobry łot na krzyżu lub zostanie na zawsze stracony, jeśli się buntuje jak drugi łot, którego zgubiła pycha i bluźnierstwo. Moi drodzy, już więcej argumentów przekonywujących na to, by wam pokazać, że droga do Chrystusa Króla, Jego dzieło intronizacji jest najsłuszniejszą drogą współczesnego Kościoła. Przypominam, nie jest to nacjonalizm polski. Pan Jezus pokazuje, że przez Polskę inne narody mają iść tą samą drogą. Czyli jeśli Czesi będą chcieli, niech go ogłoszą swoim królem. Jeśli będą chcieli Niemcy, niech to tak samo uczynią. Jeśli będą to chcieli zrobić wyznawcy judaizmu, narodu żydowskiego, moi drodzy, niech to samo zrobią. Dlatego mam dla was radosną tu wiadomość. Radosna wiadomość z faktu, moi drodzy, wydarzenia, przekazu treści, a nie samego wydarzenia. W styczniu 2006 roku umarł 108-letni żydowski rabin Itzhak Kaduri, specjalista od Talmudu i Kabały. Na jego pogrzeb zjechało 300 tysięcy Żydów. Jak byłem w Norwegii, to przez tydzień były linie zajęte przez jeżdżących tam i złotem na pogrzeb i z pogrzebu. Kilka miesięcy przed śmiercią na małej kartce zapisał swój jakby mały testament, przekazał to w kopercie uczniom i dopiero po śmierci kazał to odczytać. W tym 2007 roku jego uczniowie, bo naznaczył datę, odczytali tą kartkę. I posłuchajcie, co pisze Itzhak Kaduri do swoich ortodoksyjnych Żydów. Na kartce napisał imię Mesjasz. I pisze, że Mesjaszem, który przyjdzie, jest Jeszua. Znany nam wszystkim Jezus. Podniesie on ludzi i udowodni, że jego słowa i prawo są ważne. I moi drodzy, Żydzi zadrżeli, bo ich przywódca duchowy mówi, że Jezus Chrystus już 2000 lat temu się narodził i że w Nim będzie dopełnienie czasu. U Zofii Nosko, naszej polskiej mistyczce, znalazłem następujący tekst z 1983 roku. Sprzed 24 laty. Cały czas w czasie modlitwy zgłaszali się do mnie rabini i mówili: my, rabini wszystkich wieków, prosimy o modlitwę za naród żydowski. Wszyscyśmy pobłądzili. Ach, jak bardzo pobłądzili. Jezus Chrystus jest Synem Boga prawdziwego. On jest najświętszy, najwyższy. My go poczytali za oszusta, za trędowatego. To język nasz jest trędowaty. To usta nasze trędowate. Proś Boga, by i nami, całej społeczności żydowskiej, przebaczył ten wielki błąd. Pomyliliśmy się. Wina nasza wiecznie przy nas. On jest bez skazy. On jest wielki. On jest niewinny. Moi kochani, to kolejny cudowny dowód na to, co się dzisiaj w rzeczywistości naszego współczesnego, moi drodzy, świata dzieje. Na koniec teraz, moi kochani, jeśli zabrałem sobą, to chciałbym wam przedstawić i odczytać mój list otwarty w sprawie intronizacji Chrystusa na króla Polski i króla pozostałych narodów świata. Wygłaszam to świadomie, dobrowolnie, świadom konsekwencji, jakie mogą na mnie spadnąć. Robię to publicznie. Życzę sobie i całemu narodowi polskiemu intronizacji Chrystusa jako króla Polski dokonanej przez episkopat i parlament. Życzę sobie, aby tym śladem poszły inne kraje świata. Idea ta jasno i klarownie wypływa z przesłania mojej rodaczki, krajanki. W nawiasie Jachówka leży na granicy z parafią makowską. Rozali Celakówny przekazanej przez Pana Jezusa tuż przed II wojną światową. Mija już prawie 70 lat od tego wołania Jezusa Chrystusa, proszącego, w nawiasie jeśli, dokonania intronizacji, czyli koronacji Zbawiciela w narodzie polskim przez Jego władze kościelne i państwowe na swego króla i Pana. Akt ten, dokonany najpierw przez naród polski, ma jakby pociągnąć pozostałe narody Europy i świata podobną drogą. To wszystko ma zapobiec, jak mówi Pan Jezus, samozagładzie świata przez wojny i kataklizmy. Tylko te państwa nie zginą, które dokonają intronizacji. Mając przed oczyma zagładę naszych sąsiadów Niemiec i wielu krajów Europy Zachodniej, bije na alarm. Jako katolik uniesiony miłością bliźniego zobowiązany jestem w sumieniu przestrzec narody świata nie tylko przed zagładą, ale przed wiecznym potępieniem. Mając duszę Beniamina z faktu tego, że mój naród Polska w cywilizacji europejskiej jest jednym z najmłodszych państw, też zabieram głos jako ten najmłodszy w rodzinie. Europo, Tobie my Polacy zawdzięczamy wiarę, dziedzictwo kultury i dorobek ekonomiczny. Jesteśmy Ci za to wdzięczni. Posłuchaj Beniamina. Europo, zbłądziłaś. W swej duszy Ty nie jesteś taka, na jaką wyglądasz. Diabeł i synowie złego ducha uwiedli Cię. Zginiesz, jeśli nie posłuchasz. Patrzcie na Europę Wschodnią, mówi Matka Boża przez zmarłą już siostrę Łucję do papieża Jana Pawła II. Ogromne dobrodziejstwo wyświadczył Polsce król Jan Kazimierz, intronizując Najświętszą Marię Pannę na królową Polski i Litwy. Te same racje nowego potopu, demoralizacji i zdrady ojczyzny przewalającego się przez nasz kraj przemawiają za ogłoszeniem Chrystusa królem Polski. Z punktu ludzkiego nie mamy szans własnymi rękoma wydostać się z tego kotła. Maria Królowa doprowadza w ten sposób do Chrystusa Króla. Współpośredniczka łask i tym razem zawstydzi tych, co poszli na inną służbę. Przez dzieło intronizacji rozumie się uznanie prawa Bożego jako nadrzędnego nad państwowym, którym mają się kierować także sprawujący władzę, prezydent, rząd, sejm i ta czwarta władza, którą są mass media, a także ci, co od dwóch wieków kreują losy świata, nie licząc się z Bogiem i z człowiekiem. Tylko intronizacja wprowadza w życie, daje szansę na właściwy rozwój kraju. Głównym złem jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, by pozbawić Chrystusa i Jego królewskiej władzy, napisał papież Pius XII w encyklice Summi Pontificatus. Chodzi o władzę Chrystusa nad władcami, a nie tylko o Jego godność wyrażoną w kulcie. Myśląc prawdziwie ewangelicznie i patriotycznie, widzę, że nasz naród jest śmiertelnie zagrożony w swoim bycie. 50 lat temu usuwano z kościołów naszej archidiecezji krakowskiej obrazy Chrystusa Miłosiernego w imię czystości kultu Bożego i ochrony Kościoła przed rzekomą jego kompromitacją przez wprowadzenie w praktyki religijne chorobliwych pomysłów jakiejś tam zakonniczki. Dziś ona, święta Faustyna, jest wyniesiona na ołtarze, a do Bazyliki Miłosiernego Chrystusa napływają pielgrzymi z całego świata. Spełnia się już przepowiednia dana świętej Faustynie przez Pana Jezusa, że zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przyjdę jako król miłosierny. Nie mam wątpliwości, że historia powtórzy się ku zawstydzeniu wszystkich przeciwników nauczania Kościoła wyrażonego choćby encykliką Piusa XI Quas Primas z 1925 roku. Rozalia Celakówna będzie czczona jako święta, a na rynku krakowskim lub na jakimś innym w Polsce stanie pomnik Chrystusa Króla Polski. Przed nim będzie ustawiczna warta honorowa, a każdy nowo wybrany prezydent, premier rządu i marszałkowie parlamentu tamże będą inaugurować sprawowanie władzy. W ślady naszego narodu pójdą inne państwa, ratując się w ten sposób od zupełnej zagłady. Te narody, które tego nie uczynią, znikną z kuli ziemskiej. Polskę może spotkać podobny los, jeśli tego nie uczyni. Winę za dramat naszego narodu podczas II wojny światowej bezpośrednio ponosi prymas kardynał August Lund, gdyż on o tym wszystkim dokładnie wiedział. Prezydent, parlament i episkopat, którzy tego nie uczynią, mogą podzielić wraz z narodem los króla Stanisława Poniatowskiego, który był pierwszym i ostatnim królem odmawiającym hołdu Matce Bożej Królowej na Jasnej Górze. Moi drodzy, są już granice nadużywania cierpliwości Boga przez odrzucenie kolejny już raz 82 rozkazu Chrystusa wydanego przez papieża Piusa XI, a na inny sposób przez służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Zarazą naszych czasów nazywamy tak zwany laicyzm. Rozpoczęto od pozbawiania panowania Chrystusa nad wszystkimi ludami. Dziś, gdy rozkazujemy, by ogół katolików czcił Chrystusa pod imieniem Króla, tym samym uważamy, że poddajemy jedno z najskuteczniejszych lekarstw na nasze czasy. Im bardziej pomija się w haniebnym milczeniu najsłodsze imię naszego Zbawiciela, czy to w zgromadzeniach międzynarodowych, czy w parlamentach, tym głośniej trzeba je wielbić, rozgłaszając wszędzie prawa Jego królewskiej godności i władzy. Wielcy tego świata boją się intronizacji Chrystusa Króla, bo ona zapoczątkuje nowy porządek świata, erę Ducha Świętego. Podpisano ksiądz doktor habilitowany Natanek Piotr, magister licencjusz świętej teologii i doktor nauk humanistycznych. Amen.